7 minut po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Oj, goście ci u nas dostatek. Przedstawią Magda Świerczyńska do i Magda Monasterska.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No z własnym krzesłem żeście przyszły.
Tak, musiałyśmy. Dzisiaj wyjątkowo 6 osób, plus my dwie i plus ty, to jest naprawdę bardzo dużo.
9.
Dokładnie, dziękuję za tę
ale
matematykę.
Ale nie o matematyce dzisiaj będzie.
No właśnie, dzisiaj zajmiemy się, proszę państwa, bardzo ważnym tematem, a mianowicie problemami ze słuchem u dzieci. Opowiemy państwu, co może zaniepokoić się w zachowaniu dziecka, jakie problemy ze słuchem mogą się pojawić i gdzie szukać pomocy. Podpowiemy też, jakie konsekwencje może mieć niedosłuch u dzieci.
A w drugiej części naszego programu opowiemy o giełdzie mam, która z roku na rok robi się coraz większą imprezą w Kościerzynie i zajrzymy też na aktywny spacer Buggy Gym, ale to w pierwszej części programu.
Za chwilę. No i czas przedstawić w takim razie naszych gości. Z nami jest pani dr Grażyna Urbańska z Centrum Słuchu i Mowy Medinkus w Gdańsku, foniatra i laryngolog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Joanna Kryszewska, mama Julii, Wiktorii, Antka i Stasia.
Witam serdecznie, Joanna Kraszewska.
A proszę, tak, dobrze, dziękuję. Dorota Toman-Pytlarczyk, terapeutka, pracuje z dziećmi mającymi problem z przetwarzaniem słuchowym.
Witam państwa serdecznie.
Agnieszka Jutczak, mama Dominika i Julii.
Jadczak, dzień dobry.
I ale państwo dzisiaj trochę tak, chyba jednak za dużo gości.
Ten problem ze słuchem.
I są też państwo z Kościerzyny, od giełdy mam, pani Hania Put, mama Julii i Bartka.
Dzień dobry.
I pan Jacek Konkol, asystent burmistrza Kościerzyny.
Dzień dobry, pozdrawiam słuchaczy.
Mogą państwo oczywiście do nas pisać, może pojawią się jakieś wątpliwości, jakieś pytania, my chętnie oczywiście udzielimy odpowiedzi, a może nie do końca my, tylko właśnie nasi goście, 603-06-06-06.
To na początek wrócimy do tego, co działo się w Gdańsku w miniony weekend. Nadmorski wiatr i dodatnia temperatura to była idealna pogoda na aktywny spacer, bo zima nie jest zła, a o tym przekonywały mamy z fundacji My to Mamy i namawiały do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
Jeden, zatrzymujemy się i uwaga, łokieć, kolano, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Po to, żeby czuć się lepiej i fizycznie, i psychicznie, po to, żeby nie siedzieć w domu, żebyśmy my rodzice mieli frajdę ze spędzanego czasu z dziećmi, żeby dzieci uaktywnić, żeby wszczepiać im zdrowy styl życia. No generalnie, głównie dla mam i dzieci.
Pani dzieciątko ma ile?
Starsze akurat dzisiaj jest na spacerze, ma 14 miesięcy.
Ja w sumie chodzę już od wiosny. Właśnie z córą, jak miała 3 miesiące czy 4 zaczęłyśmy i strasznie nam się podobało, bo aktywnie możemy spędzać czas. Poza tym dziecko ma też kontakt z innymi dziećmi, a obecnie akurat urodziłam miesiąc temu i młodsze w domu zostało i musiałam wyjść po prostu odetchnąć troszeczkę świeżym powietrzem, bo wiadomo, z maluszkiem takim to głównie w domu się siedzi.
Zima nie jest zła ponoć.
Nie, zwłaszcza, że jest ciepło nawet, troszkę wieje, ale jak jest mróz, też jest super.
Pan jest w biegu.
Żeby się troszkę ruszyć. Żona mi namówiła.
Tak właściwie, żeby się aktywizować po porodzie. Fajny pomysł. No jak jest mróz, to też maluszkiem trzeba wyjść.
Mnie też cały czas brakuje ruchu, więc zimą zwłaszcza. Bo...
I jeszcze ósemeczka, ale kto może na podskoku? Hop, hop! Ogólnorozwojowe, tak? Zaczynamy nogi, później ręce. Później jeszcze będziemy na placu ćwiczyć. Żeby pokazać też mamą i tatą, co mogą sami tak naprawdę robić, albo co my robimy na zajęcia.
Jakaś taka radość życia wstępuje, mimo że jest zima, więc pochmurno, mało tego słońca, ale się człowiek porusza i zawsze jest trochę lepiej. Więcej radości w życiu.
Dookoła wózka, kto nie ma wózka? Dookoła mamusi wózka. I robimy dwa wyskoki. Hop i hop.
W tym sezonie zimowym jest jeden trening w środę w Parku Oruńskim o 11. Zapraszamy.
A po aktywnym spacerze w ramach akcji Zima nie jest zła na rodziców z dziećmi czekała też ciepła herbata i wykłady specjalistów. Ogólnopolską akcję zainicjowało stowarzyszenie Buggy Gym. Przypominam, że słuchają państwo oczywiście audycji Mamy w Mieście w Radiu Gdańsk. Dzisiaj będziemy rozmawiać o problemach ze słuchem u dzieci. Proszę zostać z nami, słyszymy się już po krótkiej przerwie. Mamy w Mieście w Radiu Gdańsk. Dzisiaj mówimy o słuchu naszych dzieci i o problemach z nim związanych. Pani doktor, no właśnie, pytanie numer jeden. W szpitalu po urodzeniu dziecka maluchy mają przesiewowe badania słuchu. Czy często zdarza się, że wynik tych badań jest nieprawidłowy?
Przepraszam, w 2002 roku Wprowadzono w Polsce program powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków i dzięki temu mamy możliwość zbadać słuch u prawie 100% nowonarodzonych dzieciaczków. Statystyki podają, że około 2 dzieci na 1000 narodzonych ma poważną wadę słuchu, natomiast drugie tyle ma wadę słuchu o mniejszym nasileniu.
No właśnie, często zdarza się, że ten wynik jest nieprawidłowy, ale to wcale nie oznacza, że nasze dziecko nie słyszy, bo na przykład, bo do tego badania chyba potrzebna jest też cisza i często ten hałas przeszkadza.
Oczywiście, mamy bardzo dużo badań fałszywie dodatnich, którymi rodzice bardzo się zamartwiają. My zresztą również jesteśmy szalenie uważni. Natomiast wygląda to mniej więcej w ten sposób, że zaledwie u 30% dzieci kierowanych następnie z oddziału noworodkowego do oddziałów audiologicznych czy do poradni audiologicznych wymaga dokładniejszej diagnostyki audiologicznej. Czyli rzeczywiście sporo tych wyników jest fałszywych.
A po czym poznać, że nasze dziecko nie dosłyszy? Co nas powinno zaniepokoić?
A tutaj trzeba bardzo dużej uważności rodziców i bardzo dobrze byłoby, żeby rodzice sobie zdawali sprawę, czego i w jakim okresie życia dziecka wymagać. Czyli już najmniejsze dzieciątko powinno reagować na głośne dźwięki zaniepokojeniem, zamknięciem, zmrużeniem oczu, czasami płaczem, na bardzo głośne dźwięki potrafi się wybudzić. Następnym takim istotnym momentem jest ukończenie 6 miesięcy życia dziecka i wtedy warto wiedzieć, że dziecko w tym momencie odwraca już główkę w kierunku dźwięku, zdecydowanie reaguje na odgłosy dochodzące dookoła niego, reaguje na cichą rozmowę w sytuacji, jeśli bardzo powierzchownie śpi. Zdecydowanie tutaj rola rodziców i obserwacji prowadzonej przez rodziców jest nie do podważenia.
No właśnie, ja sama miałam taki przypadek ze swoją córką. Kiedy ona miała 2 lata, zauważyłam, że jak powtarza po mnie wyrazy, to powtarza podobne, ale nie to samo. Czyli na przykład zamiast kot mówi płot. Bardzo często też pytała, co mówisz, mamo, nie słyszę. I rzeczywiście poszłam z nią tak kontrolnie na te badania przesiewowe słuchu i okazało się, że ten wykres jest płaski. Więc rzeczywiście wylądowaliśmy u laryngologa. I tam gdzieś zebrała się wydzielina i dlatego moje dziecko nie słyszało. I czy to jest częste, takie właśnie jakby poinfekcyjne zaburzenia słuchu?
Oczywiście mamy bardzo wielu pacjentów z wysiękowym zapaleniem ucha, o ile to w ogóle nie jest większość naszych maluchów. Przy czym chciałam jeszcze dodać, odpowiedzieć na poprzednie pytanie, że proszę pamiętać, że w wieku 6 miesięcy dziecko zaczyna gaworzyć. I jeśli tutaj są jakieś zaburzenia i rodzice czują niepokój, to bezwzględnie powinni zgłosić się do laryngologa. Natomiast to, co pani mówi, dotyczy w największej grupie dzieci przedszkolnych. Czyli to są dzieciaczki, które przebyły już pierwsze infekcje i w związku z tym te infekcje wpływają właśnie na chorobę uszu.
Pojawia się też ten problem wielu dzieci, czyli ten trzeci migdał, przerost trzeciego migdała. No i co się pojawia właśnie? Usuwać czy nie usuwać? Jak pani myśli?
Wskazania do usunięcia trzeciego migdałka są oczywiście bardzo istotne i konkretne. Czyli laryngolog, foniatra czy audiolog, w każdym razie osoba, która jest kompetentna, żeby dziecko dokładnie zbadać, bierze pod uwagę wiele objawów, między innymi właśnie problemy uszne. Migdał wpływa niezwykle na choroby uszu. To jest jeden, że tak powiem, z powodów, dla którego usuwamy trzeci migdał. Inne to takie, że dziecko śpi z otwartą buzią, że nie oddycha ustami, że chrapie. Wpływa to w przyszłości na przykład na wady zgryzu. Także bardzo wiele czynników składa się na to, żeby podjąć decyzję o usunięciu migdałka. Nie każdy przerośnięty migdałek musi być usuwany. Mhm. Niektóre obserwujemy i nie decydujemy się na zabieg operacyjny.
Bo też chyba w nas, rodzicach, pojawia się takie zaniepokojenie, że w końcu ten trzeci migdał, w tym, kiedy mamy małe dzieci, on chyba za odporność odpowiada, prawda?
Oczywiście, dlatego nie śpieszymy się z usuwaniem. Musi być kilka dodatkowych czynników, żeby zdecydować się na leczenie operacyjne.
Czyli to już jest taka ostateczność.
Zdecydowanie tak.
Pani Dorota się zaśmiała, jak mówiłyśmy, jak pytałyśmy o ten trzeci migdał. Chciałaby pani coś dodać?
No ja mogę powiedzieć, bo tutaj historia mojego dziecka to jest no, bardzo ciekawa może z punktu widzenia medycznego nawet, ze względu na to, że moje dziecko się bardzo ładnie rozwijało. Około 2 lat mówił trudne rzeczy. Dzieci, widzisz, było słychać głoski szumiące. W pewnym momencie stała się rzecz taka, że moje dziecko przestało mówić. Nie można było wydobyć ani grama słowa. Porozumiewać zaczął się pięknie językiem migowym na swój sposób. Znalazł sobie piękną furtkę. Ja też zaczęłam się zastanawiać, czy syna po prostu nie wyręczam w pewnych rzeczach, bo ja zaczęłam się domyślać, co on chce. I co się okazało, że... No oczywiście byłam skierowana na badania. Tutaj w Gdańsku jest taka poradnia, nie wiem czy dobrze pamiętam, dla dzieci niesłyszących z niedosłuchem. On miał około 3 lat, jak pojechałam. Został przebadany gruntownie właśnie tam takie na przyciski, badano słuch mu. Okazało się, że z aparatem słuchowym nic się nie dzieje, jest wszystko w porządku. Pani logopeda stwierdziła, że spokojnie mowa pójdzie. Okazało się, że mowa nie szła. W wieku 4 lat był na etapie rozwoju dziecka 2-letniego z mową. I tutaj ja już zaczęłam szukać też sama na własną rękę, no chyba miał z 5 logopedów. Trafiłam między innymi, bo ciągle ucho. Zaczęło się, że zaczął chorować mi na uszy. Całe jakiekolwiek przeziębienie kończyło się zapaleniem ucha. Do tego stopnia, że trafiłam do profesora Jordana, który mi właśnie przeleczył go bardzo dobrze, bo miał właśnie płyn w uszach. I tutaj miał wycięty też, bo na etapie właśnie w wieku 4 lat ta mowa powinna gwałtownie ruszyć. Okazało się, że bardzo dużo czynników tutaj zaważyło. Między innymi później, jak moje dziecko zaczęło mówić, też wpadł do szafy, rozciął sobie buzię i sobie ubzdurał, że od mówienia boli go buzia. Do tego doszedł 3 migdał, zapalenie uszu. No i tutaj była bardzo ciężka współpraca, nie ciężka współpraca, tylko ciężka praca. No i współpraca pomiędzy wspaniałą panią logopedą, wspaniałym też laryngologiem, panią doktor Cieszyńską, która tutaj mi pomogła, nawet i telefon mam do tej pory prywatnie, bo te uszy się ciągną. No, jest lepiej niż było, ale ostatnio też byliśmy, miał wirusowe zapalenie uszu. Co się okazało, że po pewnym czasie, w momencie, kiedy moje dziecko dostanie jakikolwiek katar, jakiekolwiek przeziębienie, następowała zmiana ciśnienia w uszach, co powodowało niedosłuch. W tym momencie stawała mu mowa. Nie mogliśmy po prostu dalej pracować, no bo ta praca no, nie przebiegała tak, jak powinna. W każdym bądź razie tutaj też dowiedziałam się, że jak już te wysiękowe zapalenie ucha się pojawiło, no to dziecko ma już niestety tendencję do tego i trzeba bardzo pilnować. No ja tutaj robiłam wszystko, co z mojej strony, tylko jak pojawiał się katar, ja już z panią doktor byłam na telefon, co ja mam robić, żeby nie doprowadzić, żeby no, ten stan przechodził w stan zapalny. Ale te uszy się ciągnęły bardzo długo, naprawdę bardzo długo. Trzeba uważać przy basenach. No, mojej kuzynki dzieci miały podobny problem, gdzie miały właśnie, ja nie wiem, może pani doktor mi tutaj pomoże, gdzie jak pojawi się płyn w uszach, to pamiętam jeszcze profesor Jordan mi tłumaczył, że trzeba bardzo uważać, ponieważ dzieci, jak mają ten płyn w uszach, to one przyzwyczajają się, one myślą, że tak jest po prostu i tutaj jest taka nasza rola, żeby umieć w porę trafić do lekarza z tym, bo później jak to przejdzie w stan przewlekły, to może nawet doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. O ile dobrze zapamiętałam sobie, czy to jest prawdą, co ja oczywiście mówię, pani doktor. Jak i tutaj dzieci badam, właśnie uważają, że no tak jest. No ja się spotkałam, ponieważ ciągle chodziłam do laryngologa, nawet z taką rzeczą u innego dziecka, że miało płyn w uszach, ten płyn w uszach mu szumiało, miał stwierdzony dzieciak ADHD i w tym momencie, kiedy trafił do naszej pani doktor i ten płyn się usunęło, okazało się, że dziecko jest spokojne, nie ma żadnego ADHD, bo już po prostu go ten szum przestał męczyć. No na przykładzie mojego dziecka, no mówi, no to była naprawdę ciężka praca tutaj, czteroletnia, przez 4 lata, to nie jest tak, że sobie pójdziemy do logopedy i posiedzimy sobie na stołeczku. Oczywiście siedzimy, pani logopeda pokazuje, jak należy pracować i tutaj codziennie powinno się przez godzinę pracować. Wtedy te efekty są, no nie da rady inaczej. To nie jest tak, że rodzic przyprowadzi, posadzi na stołeczku i w tym momencie nawet gdzieś sobie pójdzie. Tu trzeba po prostu współpracować, bo inaczej nie będzie efektów.
Ważne, żebyśmy cały czas, no właśnie, te nasze dzieci obserwowali.
To,
prawda?
Jest bardzo ważne. No niestety, no ja po prostu widziałam to po moim dziecku. Byłam już przewrażliwiona. Wszyscy myśleli, ja przepraszam, nawet zaczęłam zaglądać w uszy, z czego mój mąż się śmiał. Okazuje się, że potem już był na takim etapie rozwoju, że jak widział, że jak ja reaguję, to nawet na te uszy próbował mnie tam na zasadzie taki, prawdę mówiąc, oszukać, że go coś tam boli, bo się czegoś tam bał ze szkoły. No dobrze, że się nie dałam nabrać. I tutaj, no mówię, no nauczyłam się dużo, dużo ze względu na jego chorobę, te przypadłości, no ale no, trzeba obserwować dziecko cały czas i no mówię, współpracować, nie lekceważyć, nie wolno takich rzeczy lekceważyć, bo potem pojawia się ten płyn w uszach, co tak mnie, ja się strasznie przeraziłam, bo moje dziecko miało tak wycięcie trzeciego migdała, przycięcie bocznych migdałów. Też się bardzo bałam, też się pytałam, co ja mam zrobić, czy powinno się usunąć ten migdał, czy nie. No ale jak profesor Jordan mi powiedział, że on swojemu wnukowi by nawet, mówi, wyciął od razu, jakby mógł na takim etapie rozwoju, jak mój syn był, kiedy do profesora trafiłam, no to już niezwłocznie podjęłam decyzję. Także no tyle bym powiedziała, ale mówię, to jest ważne, bo dużo rodziców, tak jak ja, się waha, boi się, no a tutaj trzeba się zdać na ocenę specjalistów.
Pani doktor, a czy hałas może uszkodzić uszy? Czy może powodować niedosłuch u dziecka? Mówię o jakimś hałasie, o głośnej muzyce, o słuchaniu
oczywiście
na przykład.
Oczywiście odpowiem teraz na to pytanie, ale czy pozwoli się pani, że ja nawiążę do wypowiedzi poprzedniczki? Otóż chciałam stwierdzić, że w tej chwili mamy, bo rozumiem, że to jest opowieść sprzed kilku lat, mamy zdecydowanie bardziej nowoczesne metody leczenia i u dzieci, które mają tak zwane przewlekłe wysiękowe zapalenie uszu, decydujemy, jest taka grupa dzieci, którym ani usunięcie trzeciego migdałka, ani pomoc w postaci leczenia zachowawczego nie jest w stanie wyleczyć tych dzieci, nie jest w stanie im pomóc. I w takiej sytuacji zakładamy tak zwany dran wentylacyjny. I to jest właśnie ten wentyl bezpieczeństwa, który pozwala na to, żeby dziecko dobrze słyszało, bo nawet w sytuacji, jeśli ma tendencję do gromadzenia płynu wysiękowego w uchu, to ten płyn po prostu przez dren wypływa na zewnątrz. Czyli nie powoduje nieodwracalnych strat w uchu środkowym. Nie doprowadza do czegoś takiego, co się nazywa przewlekłym, wysiękowo-zarostowym zapaleniem ucha, które takie zapalenie obserwujemy u dzieci nieprawidłowo leczonych. I absolutnie zgadzam się z poprzedniczką, że rodzice powinni być zdecydowanie uważni, a po drugie postawienie diagnozy po jakimś przewlekłym leczeniu, że o, dzisiaj już jest dobrze, pani dziecko w tej chwili dobrze słyszy, otoskopowo nie widzę płynu, w badaniu audiometrii impedancyjnej mamy odpowiednią krzywą, czyli tą krzywą typu A, to absolutnie nie powinno rodziców zwalniać od kontroli i rolą lekarza jest uświadomienie rodzicom, żeby te kontrole przez jakiś czas jeszcze się odbywały.
No właśnie, a jak często powinny się takie kontrole odbywać?
A to w zależności od tego, jaki jest stan dziecka, w zależności od tego, jak długo dziecko chorowało i w zależności od tego, jakie szkody przewlekły wysięg poczynił w uchu, bo my to widzimy, oglądając starannie w otoskopii czy w mikroskopie, czy są już kieszenie retrakcyjne, czy zaczęły się jakieś wzrosty. A teraz jeśli chodzi...
To znaczy ja jeszcze akurat bardzo tak proszę? Mi się coś teraz skojarzyło. Czy my jesteśmy w stanie niedosłuch wyleczyć zupełnie, wyeliminować?
Oczywiście. Jak najbardziej. Niedosłuch przewodzeniowy to jest taka forma niedosłuchu, który leczymy bardzo skutecznie w tej chwili. Bardzo skutecznie.
I czym?
Najczęściej jest to jednak leczenie operacyjne. Zakładamy dreny, a jeśli dreny nie pomagają albo doszło już do jakichś innych zmian w uchu środkowym, to proponujemy operacje tympanoplastyczne. Poprawiamy ustawienie kosteczek, likwidujemy wzrosty w uchu środkowym. To jest takie leczenie nowoczesne.
Czyli wyjście jest z każdej sytuacji, przynajmniej z tej.
Na pewno, jeśli chodzi o niedosłuchy przewodzeniowe.
To jeszcze o tym hałasie w takim razie, pani doktor, przed przerwą.
Jak to jest z tym hałasem, z tą głośną muzyką, z tymi bodźcami, no i właśnie o jakimś stopniu hałasu mówimy?
No istnieje taka jednostka chorobowa,
która jest szkodliwy.
Przepraszam, która się nazywa przewlekły uraz akustyczny i prawdopodobnie o to pani chodzi. No to jest taka choroba, która występuje u osób, które przez dłuższy czas słuchają bardzo głośnych dźwięków. Te głośne dźwięki to one są takie na poziomie 80-85 decybeli. No i oczywiście, czy dojdzie do uszkodzenia słuchu, w dużej mierze zależy zarówno od natężenia hałasu, jak i czasu ekspozycji, a także od osobniczych skłonności danej osoby. Niemniej jednak słuchanie hałasu, czy takie właśnie narażanie się na przebywanie w głośnych pomieszczeniach, młodzi ludzie na koncertach, stojący czy siedzący blisko głośników, bardzo głośno włączone walkmeny, młodzież grająca na instrumentach bardzo głośnych, jakąś taką hałaśliwą muzykę, rzeczywiście trafiają do nas nastolatkowie z uszkodzonym słuchem. To już jest zupełnie inny charakter niedosłuchu, to jest niedosłuch odbiorczy i tutaj pole manewru i leczenia mamy znacznie mniejsze.
A też mnie na przykład zastanawia to, jak nasze dzieci, które mam wrażenie, że chyba mają bardziej wrażliwy słuch niż my dorośli, czy się mylę?
Tak, tak.
Chodzi właśnie o to przebywanie w tych głośnych pomieszczeniach. Szkoła, przedszkole, no tam przez kilka godzin dziennie nie jest cicho. Czy to może jakoś uszkodzić ten słuch, czy nie?
Znaczy ja myślę, że zdrowe dziecko, nieobciążone właśnie wysiękowym zapaleniem ucha, czy też jakąś inną wadą słuchu, myślę, że znosi ten hałas szkolny, podobnie zresztą jak i nauczyciele, co nie znaczy, że nie miewamy nauczycieli z wyraźnie obniżonym słuchem w wysokich częstotliwościach. Kto wie, czy nie na skutek właśnie hałasu szkolnego.
Oczywiście mogą Państwo do nas pisać 603-060606, zadawać pytania naszym specjalistom, specjalistce, no i za chwilę będą się odzywać jeszcze mamy.
Na razie w innych sprawach piszą nasi słuchacze, niebezpiecznie na drogach, obwodnica, lewy pas tuż za Matarnią, trwa wymiana koła, mały dostawczak, niebezpiecznie. I pan, to pisze pan Tomek, a pan Paweł, zepsute auto na wysokości IKEA, pas lewy, kierunek autostrada, ostre hamowanie, ponieważ auta wystaje na drogę.
To my słyszymy się po krótkiej przerwie.
Pan Sławomir pyta, jak długo dziecko może nosić dreny.
Pani doktor. Pani doktor.
Dreny, które my zakładamy w naszym ośrodku, to znaczy nie konkretnie akurat w mojej poradni, natomiast ja odsyłam dzieci do Warszawy, do Kajetan, do Instytutu Patologii i Fizjologii Słuchu. Te dreny to są dreny Mikulicza, one wypadają same. Utrzymują się przez okres od 6 do 18 miesięcy. Wypadają same, nie zostawiając żadnej perforacji. Perforacja drobna po drenie zarasta samoistnie.
Z nami też pani Agnieszka Jadczak, mama Dominika i Julii. Pani Agnieszko, pani sytuacja też jest ciekawa. Tutaj pani odkryła dość późno wadę słuchu swojego starszego dziecka. Jak to było?
No, nasza historia jest bardzo długa. Tak naprawdę naszą historię troszeczkę opóźniło badanie przesiewowe syna, ponieważ dostaliśmy naklejkę niebieską.
Co to znaczy?
Czyli prawidłowe, słuch był prawidłowy, tak mi wszyscy mówili. Kiedy syn miał 6 miesięcy, zaczął mocno krzyczeć. I tu jest właśnie taka uwaga dla rodziców. Ja tego nie wiedziałam. Dziecko naturalnie górzy, ale później, jak już gaworzy i dziecko jest niedosłyszące, milknie albo krzyczy. Syn zaczął krzyczeć i zaczęłam się niepokoić, chodzić do pediatrów. Pediatrzy nie wiedzieli, co jest. Wysłali mnie też do neurologa. No i stwierdzili ogólnie wszystko, że było dobrze. Syn miał 2-2,5 roku, zaczęłam drążyć temat mowy. Ta mowa nie rozwijała się prawidłowo, praktycznie jej nie było. Poszliśmy do poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie większość pewnie rodziców chodzi. Tam dostaliśmy opinię wczesnego wspomagania, ale zanim ją dostaliśmy, poproszono nas, żebyśmy zrobili badanie słuchu. Faktycznie poszliśmy zrobić badanie słuchu. Też wcześniej jeszcze dodam, że robiliśmy też w prywatnym ośrodku, ale także w dawnej Akademii Medycznej. Robiono nam, mówiono, że dziecko słyszy, że jest wszystko prawidłowo. Po jakimś czasie okazało się, czyli po jakimś czasie, po 2 latach dowiedziałam się, że te badania to nie były badania stwierdzające, że dziecko słyszy, czyli ta, co, tak jak pani powiedziała, ta linia prosta, to jest badanie tympanometrii podstawowe. Nam wychodziło super, ale to pewnie pani się zgodzi, to badanie nie pokazuje, czy dziecko słyszy. Więc dopiero...
A co pokazuje? Jeżeli nie, to
z tego, co mi wiadomo, bo nie chcę... oto emisja, tak, na początku, a tympanometria pokazuje przede wszystkim ten problem przewodzeniowy, tak, bo U nas jest stwierdzony u Julki i Dominika niedosłuch odbiorczy, czyli zmysłowo-nerwowy. Już mamy badania genetyczne potwierdzone, jest to mutacja po prostu w genie. Ale jeszcze cofnę, Dominik miał 2,5 roku, chodziliśmy do neurologopedy, bardzo dobrej specjalistki. Mówiono mi, że mam czekać. Bilanse pediatrów mówiono mi, że mam czekać, że chłopcy tak mają. I tak to trwało. Tak naprawdę urodziła się później Julia i Julia w 2014 roku dostała naklejkę żółtą, czyli nie przeszła. Powtarzaliśmy te badania i o dziwo w bardzo dobrym ośrodku no i powiedziano nam, że mamy czekać do 3 razy sztuka, gdzie mówiono, gdzie jest nawet w Kajetanach, głośno się mówi, że dziecko do 6 miesięcy musi być zdiagnozowane. Musi być postawiona diagnoza. Tak naprawdę ona otworzyła nam furtkę Dominikowi i sobie. Przypadkowo trafiliśmy właśnie do ośrodka w Medinkus we Wrzeszczu i tam właśnie pani Urbańska pilnie wysłała już Dominika do Kajetan. Julia tak samo była w trybie pilnym wysłana do Kajetan. I tam złapałam się za głowę. Dzieci są obustronnie niedosłyszące na skali 70-80 decybeli. Ja tylko powiem jedną rzecz, że jeśli, bo my trafiliśmy w Dominika, u Dominika na tych złych specjalistów, na tych złych ludzi, uważam, którym się po prostu nie chciało spojrzeć głębiej. Dominik w opiniach wielu ludzi był dzieckiem krzyczącym, był dzieckiem niegrzecznym, wręcz mówiono mi, że on się po prostu nie słucha, że to jest niedobre dziecko, a on po prostu nie dosłyszał. My sobie sami jakoś taką komunikację wyrobiliśmy na migi. Ja nigdy do momentu, kiedy dzieci były stwierdzone, pół roku temu było stwierdzenie niedosłuch, nigdy bym nie pomyślała, że to jest niedosłuch. Nigdy w życiu nie założyłabym, że to jest niedosłuch. Myślałam bardziej, miałam gdzieś tak w głębi, nikomu nie mówiąc, że może moje dziecko jest zaburzone neurologicznie. I bardzo dużo osób, nawet pediatrów, mówi, że dzieci myli to z autyzmem, z upośledzeniem, że coś jest nie tak, że tam komunikacja, że wzrok dziecka błądzi, że buźka jest otwarta i cały czas dziecko patrzy na usta. I dopiero po jakimś czasie zmieniłam tą neurologopedę na bardzo dobrą logopedę, do której cały czas uczęszczamy i to ona w pierwszym dniu powiedziała, że to jest chyba dziecko niedosłyszące. Trafiliśmy później do Medinkusa, naprawdę polecam ten ośrodek i tam nam pomogło.
I co się dzieje teraz z dziećmi?
Dzieci są intensywnie rehabilitowane. Od lipca 2015 roku są już aparatowane. I to nie jest tak, że jak większość osób też myśli, że założymy aparaty i jest wszystko okej. Okay. To nie jest okej, okay, bo ja się sama tego musiałam nauczyć. Dominik ma trudniejszą drogę niż Julia, ponieważ on przez 4,5 roku dostawał... nie słyszał prawidłowo. Te dźwięki były, jakby to powiedzieć, fałszywe. Ten obraz był fałszywy tych dźwięków i no, mózg był, ja to powiem swoimi słowami, stymulowany nieprawidłowo, więc on ma w tym momencie gorzej, bo Julia naturalnie bardziej weszła w ten etap. Ona była aparatowana mając 9 miesięcy i jest jej po prostu łatwiej. Ale rehabilitacja jest ciężka. Praktycznie codziennie z dziećmi gdzieś je zawożę. Czuję się czasami wyrodną mamą, bo muszę je ściągać i z podwórka, po prostu ze snu wybudzać, ale no tak jest i tak trzeba, ale teraz będzie lepiej.
A jakie są perspektywy?
Perspektywy? Ja uważam, że ja jestem optymistycznie nastawiona, ja uważam, że super. Ja się jeszcze tylko cofnę do poprzednich tematów odnośnie migdałka i drenu. Dodatkowo w październiku mój syn praktycznie ogłuch, nic nie słyszał. Pani nawet doktor mi wytłumaczyła, że jeśli jego niedosłuch połączył się z niedosłuchem tym przewodzeniowym, tak? Bo okazuje się, że miał wysiękowe zapalenie ucha i przerośnięty trzeci migdał, tego też nikt nie widział, bo on był podobno 3 razy przerośnięty, 3-krotnie, więc on już nie słyszał nic. Ja płakałam, bo myślałam, że jego niedosłuch się pogłębia, ale ma teraz założony dren w prawym uchu, miał bardzo dużo gęstego płynu, migdał jest wycięty i jest o wiele, wiele lepiej. A jeszcze jedna ważna uwaga, to też jest bardzo ważne dla mnie, bo teraz się dowiedziałam, bo wróciłam niedawno z Kajetan, żeby rodzice też baczniej patrzyli na ustawienie aparatów. Dowiedziałam się, że aparaty dzieci były przez pół roku bardzo źle poustawiane, więc to też jest bardzo ważne, bo jak ustawiono nam je już prawidłowo. Naprawdę w przeciągu 2 tygodni mój syn znowu poczynił postępy, więc to są schody, do których my musimy sami rodzice po prostu dojść.
No właśnie tutaj pojawił się ten niedosłuch odbiorczy. Tutaj mamy też takie pojęcie jak zaburzenie przetwarzania słuchowego. Jasiu, ty na pewno możesz więcej o tym powiedzieć. Czy to jest to samo? Co to jest?
To jest jeszcze coś innego, bo ja mam syna z dysleksją głęboką. I dodatkowo właśnie u niego też występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. I on miał badany aparat słuchu, który wręcz jest nadwrażliwość słuchowa, czyli słyszy te dźwięki jeszcze intensywniej uszami. Miał też badania tak zwanych potencjałów słuchowych z pnia mózgu. To są specjalistyczne badania audiologiczne. Potencjały też są bez zarzutu. Natomiast on słyszy, ale słyszy inaczej, ponieważ jego mózg przetwarza te informacje słuchowe, dźwięki, przetwarza inaczej. I to dotyczy, ta trudność pojawia się w okresie szkolnym. Kiedy dziecko ma problemy właśnie z czytaniem, z pisaniem, ja zauważyłam, że on robi błędy w pisaniu, które nie są typowe dla dzieci dyslektycznych. Przekręca litery, inaczej pisze słowa i dlatego zaczęłam drążyć ten temat. Badania miał robione i zarówno w poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak też i właśnie tutaj koleżanka Dorota, która prowadzi terapię dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i dla dzieci z dysleksją, terapię metodą Warnkego, też niezależnie przeprowadzona diagnoza wykazała to samo, że on po prostu słyszy, ale inaczej. Ten słuch fonemowy, bo to my mówimy głoskami. Natomiast fonem to jest taki dźwiękowy obraz tej głoski, który powstaje w naszym mózgu, bo tak naprawdę to wszystko powstaje w naszym mózgu. I on ma zaburzenie tego słuchu, to znaczy słyszy inne głoski niż być może każdy z nas tutaj. I tak naprawdę tutaj zaczęto już u nas badać właśnie to przetwarzanie słuchowe. Ono na ogół, te zaburzenia są właśnie sprzężone z dysleksją czy z innymi takimi typowo poznawczymi zaburzeniami percepcyjnymi, ale tu myślę jeszcze nauka i przede wszystkim neurobiologia, teraz jest neuropedagogika też się zaczęła rozwijać, ma duże pole do popisu. No my pracujemy, są też efekty, pracujemy metodą Warnkego.
Na czym to polega? Na czym polega ta metoda?
Ja tutaj koleżanka zaraz opowie, bo jest specjalistką. Natomiast też właśnie trzeba bardzo obserwować dziecko. Nie można, wszystkie takie znaki zapytania, które powstają w naszych głowach, trzeba na nie szukać odpowiedzi. Nie można łatwo rezygnować. To już Janusz Korczak powiedział, że naprawdę trzeba dziecko obserwować i trzeba dziecko wspierać, wspomagać. Ale co ja chciałam powiedzieć przede wszystkim, bo każde dziecko ma niesamowity potencjał w sobie i to, co tutaj pani powiedziała, że już w ciągu 2 tygodni, że jeżeli tylko te przeszkody są niwelowane, to dziecko się niesamowicie szybko zaczyna rozwijać i te deficyty sobie kompensować. I to też nasza wiara w dziecko, w jego możliwości, daje mu ten impuls, tą siłę do działania. Nie możemy, nawet jeżeli dziecko ma poważne deficyty, jeżeli boryka się z ogromnymi problemami, my musimy wierzyć w to, że ono da radę, że ono może i też pomagać mu budować tą wiarę we własne siły i tą dobrą samoocenę. I wtedy ono robi niesamowite postępy w terapii. Także na temat metody Warnkego to może tutaj koleżanka więcej będzie mogła powiedzieć.
Pani Doroto.
Dziękuję. Ja jeszcze tutaj odniosę się do pani. Nie pamiętam.
Agnieszka. Pani Agnieszka.
Pani Agnieszka. Ja tak słuchałam pani i chciałabym jeszcze, w którymś to jest po prostu straszne, co my jako rodzice musimy przeżywać. Mnie spotkała jeszcze z moim synem taka bardzo przykra reakcja w przedszkolu, gdzie pani, która była olinofrenopedagogiem, ona po prostu chciała mojemu dziecku rzekomo pomóc i wdrożyć go w jakąś taką terapię. I ja się, jako były nauczyciel, spytałam, na czym to polega, czy ma program. Nie wiem, czy ta pani nie miała tego programu. W każdym bądź razie odpowiedź brzmiała w ten sposób, czy pani nie widzi, jak on się zachowuje w porównaniu do innych dzieci. Na zasadzie takiej usłyszałam, że moje dziecko jest wręcz upośledzone. Powiem państwu, że po prostu
to takie krzywdzące.
Bardzo krzywdzące, a poza tym na tego rodzaju stwierdzenie, to już jestem o tyle lat mądrzejsza, pracuje sztab fachowców i nikt nie wydaje takiej opinii, bo w tej chwili sama jestem oligofrenopedagogiem I to jest po prostu no, nie do pomyślenia, jakich my mamy fachowców w przedszkolach. No przepraszam, ale mnie to tak dotknęło i tutaj pani jest też potwierdzeniem tego, że można tak skrzywdzić dziecko, że tutaj też mówię, poprzednie dziecko, co mówiłam, miało stwierdzone i też, że jest niegrzeczne wręcz i tak dalej. Ja mu szumiało w głowie, jak pani dziecko miało być grzeczne, jak mu ciągle coś przeszkadzało. No tutaj mój akurat nie mówił, w drugą stronę stwierdzili, że coś jest nie tak. No tutaj też poszukiwałam różnych metod, dowiedziałam się o różnych metodach. Jest bardzo dużo fajnych metod i metoda Tomatisa i Johansena i biofeedbacki są. Metoda Warnkego mnie po prostu bardzo była przybliżyła do mojego syna. Zrobiłam tą metodę, pracuję tą metodą. Ona polega na tym, że to jest wynalazca tej metody, jest to otolaryngolog. Polega na tym, że my jako ludzie się automatyzujemy, co się okazuje. I podzielił sobie na 14 tak zwanych kroków diagnostycznych. Ona polega na diagnozowaniu i na treningu właśnie podstawowych funkcji. Do tego też stworzyli specjalistyczną aparaturę do diagnozowania i do treningu. Te 14 podstawowych funkcji, więc jest tak, że 8 funkcji jest, pracuje się na tak zwanym urządzeniu BrainBoyu i one są podzielone. Każdy z nich odpowiada za coś. Jest to na przykład próg kolejności wzrokowej, który pomaga odpowiada za precyzyjne porządkowanie ciągów bodźców wzrokowych. Jest to, okazuje się, jeżeli tutaj wystąpiło zaburzenie u dziecka, to dziecko może mieć problemy z czytaniem. Tu mówiliśmy o tutaj o przetwarzaniu słuchowym, które odpowiada za precyzyjne porządkowanie ciągów bodźców słuchowych. Jest to odległość pomiędzy jednym bodźcem a drugim właśnie i odczytywaniu tych bodźców przez mózg. Jeżeli to jest zakłócone, no to dziecko też będzie miało problem z porozumiewaniem się. Mamy
Pani
też
Doroto, ja chciałabym wiedzieć najbardziej, jak wyglądają takie zajęcia, kiedy przychodzi do pani dziecko. Jak to wygląda?
Jak długo trwa? Jak długo? Więc robi się diagnozę przy pomocy tych urządzeń. To może to zależy też od stanu dziecka, bo dzieci no, czasami no, są przestraszone, no różnie to bywa. Taka diagnoza trwa mniej więcej od godziny do 2 godzin. Czasami ja przerywam tą diagnozę, bo tak się złożyło, że dzieci są czasami przemęczone. Mówię, bo to zależy od naszych warunków polskich. No jeżeli mi rodzic przyjedzie o godzinie 17 i robimy taką diagnozę, to dziecko jest zmęczone już, tak? Potem jest to urządzenie BrainBoy, właśnie o którym mówiłam, i dziecko ćwiczy. Urządzenie jest o tyle fajne, że dziecko traktuje to jak komputer.
A jak to wygląda, jak to działa?
To jest małe takie urządzenie, jak konsola i też właśnie takie mamy podzielone na tak zwane levele, że przechodzi się do stopnia wyższego i mamy podzielone właśnie na te 8 kroków, co zaczęłam mówić, i tutaj właśnie te ścigające światełka są, czy też musi wychwycić właśnie bodźce te słuchowe, pojawiają się w uszach. Tak jak już nie będę omawiała, bo to strasznie długo by trwało. Jest też bardzo fajne urządzenie, nazywam je Alfa Trenerem, gdzie tutaj wspomaga proces jak gdyby synchronizacji półkul mózgowych. Dzieci, które mają zaburzenia z czytaniem, w momencie właśnie ćwiczenia na tym urządzeniu, to aktywizuje półkule mózgowe, następuje szybszy proces jak gdyby wspomagania procesu czytania. I mówię, no sam Warnke zakłada, że przez 6 tygodni, jeżeli my będziemy pracować codziennie, tak, no to będzie widać efekty. Ja jeszcze chciałabym powiedzieć tak króciutko, mam nadzieję, że mi się uda, że w Hanowerze przeprowadzono badania właśnie grupy dzieci dyslektycznych, z dyslekcją już stwierdzoną, podzielono na 14 osób i wyszło tak, że jedna grupa dzieci była uczona metodą, znaczy się wspomagana metodą taką tradycyjną, przy dyslekcji. Druga grupa dzieci była poprzez właśnie to urządzenie BrainBoy prowadzona, a trzecia grupa poprzez urządzenie BrainBoy plus Alfa Trenera. I co się okazało? My wiemy o tym, że dyslekcji my się nie pozbędziemy, tak, mówiąc w skrócie, ale jeżeli chodzi o tę grupę dzieci, to metodą tradycyjną, jak gdyby wyeliminowaliśmy metodę o 6,2%, metodą właśnie samym BrainBoyem o 18%, no nie wiem, no już nie pamiętam, 5%, a w połączeniu z Alfa Trenerem ta grupa dzieci miała właśnie wyeliminowaną dyslekcję prawie o ponad 42%.
Bardzo
i ja powiem szczerze, że jestem zachwycona, bo ja widzę, że to działa, na własnym dziecku przećwiczyłam. Także dziękuję.
Dużo tutaj takiej fachowej, fachowego języka się pojawia, drodzy Państwo, ale to na pewno wszystko u specjalistów można będzie zgłębić. Mhm. Na koniec, pani doktor, gdzie szukać pomocy dla tych naszych rodziców zagubionych, którzy być może mają podobne problemy jak te,
o których tutaj mówiłyśmy? Pierwszy specjalista, który się nasuwa, to jest laryngolog, ale podobno foniatra też może być.
Foniatria to jest taka specjalność, która zajmuje się właśnie zaburzeniami głosu, mowy i słuchu, jak i ich rehabilitacją. Także laryngolodzy przypadki zaburzeń głosu, mowy i słuchu przekazują foniatrom. Druga specjalność, która się zajmuje zaburzeniami słuchu, to jest audiologia. Także szukajcie Państwo audiologów i foniatrów. Nie wiem, czy pytanie dotyczyło jeszcze, gdzie szukać pomocy w przypadku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, bo mogłabym ze dwa zdania powiedzieć.
Bardzo proszę.
Znaczy, ja myślę, że myśmy nie powiedzieli jednej istotnej rzeczy. Mianowicie zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego, lekarze, pediatrzy, czy tam laryngolodzy, foniatrzy, czy też rodzice mogą zauważyć dużo wcześniej. I tutaj chciałabym dwa zdania na obronę powiedzieć personelowi przedszkoli, czy właśnie logopedom, czy pedagogom, ponieważ z moich doświadczeń wynika, że jest to naprawdę całkiem nieźle przygotowana do zawodu grupa zawodowa i do nas trafia bardzo dużo dzieci, które, u których jak gdyby pierwsze symptomy niedosłuchu, czy też zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego zauważyły właśnie przedszkolanki, nie rodzice, a panie pracujące w przedszkolu. Rodzice nie zauważają takich rzeczy, dlatego że pracują bardzo długo, dlatego że mieszkają często w ciasnych mieszkaniach, w których jest bardzo duży hałas. Naprawdę nie jest trudno przeoczyć niedosłuchu dziecka. Natomiast jeśli chodzi o centralne zaburzenia, panie w przedszkolu pracują z tym dzieckiem przez wiele godzin, oczekują wykonywania różnych poleceń i tutaj one naprawdę bardzo często zauważają pierwszy niedosłuch. Natomiast jeśli chodzi o centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, to tutaj zwróciłabym uwagę rodzicom na takie fakty z życia dziecka, jak na przykład słyszę, a nie rozumiem. Dziecko słyszy, a nie rozumie. I to już takie dziecko 5-6-letnie. Widzimy u niego, że coś z nim jest nie tak. Lekarze specjaliści w tym momencie robią serię badań audiometrycznych, tudzież elektrofizjologicznych, wykluczają tak zwany niedosłuch obwodowy, czyli badamy to, co możemy w takiej poradni, powiedzmy sobie, specjalistycznej. A następnie wykonujemy całą serię testów dotyczących właśnie centralnych zaburzeń przetwarzania i następnie kierujemy na terapię. Także tutaj bym zwracała uwagę na takie fakty, jak słyszę, a nie rozumiem, nieumiejętność wykonywania dłuższych poleceń, czyli dłuższe polecenie, a każemy dzieciaczkowi przynieść kubeczek, buciki, sweterek, przynosi tylko sweterek. Jakaś taka niemuzykalność i tym podobne cechy. To się potem odbija właśnie kłopotami w nauce.
Bardzo dziękujemy za te ważne wskazówki. Proszę Państwa, musimy jeszcze pojechać do Kościerzyny, bo gości mamy z Kościerzyny. Z nami pani Hania Put i Jacek Konkol. Temat taki trochę na koniec, temat zmieniając trochę ten tutaj nasz tryb niedosłuchu. Organizatorzy Giełdy MAM. To jest taka fajna impreza, fajny pomysł, który od 15 lat już w Kościerzynie dobrze się sprawdza. Pani Haniu, pani jest... Od 5. Aha, przepraszam, no to dodałam 10. Za chwilę będzie, znaczy za czas jakiś będzie 10, więc tak, czas szybko zleci. Od 5 lat w takim razie skąd pomysł na giełdę mam?
Skąd pomysł? Pomysł przywiozłam z zagranicy. Byłam kiedyś gościnnie właśnie poza granicami Polski i tam odbywała się taka giełda. Tam akurat giełda była organizowana tylko raz w roku. Przyjechałam tutaj do domu i tak minęło, nie wiem, rok, dwa czy trzy i tak sobie pomyślałam, może fajnie byłoby też zorganizować u nas coś takiego, ponieważ no dwoje dzieci, tych ubrań, wszystkich akcesorii, wózków, różnych rzeczy się gromadziło, nie wiadomo było, co z tym robić. No i pomyślałam, że można by było zorganizować coś takiego u nas w Kościerzynie. Udałam się wtedy do Centrum Kultury i Sportu, gdzie dyrektorem pan Jan Dietrich wysłuchał mnie bardzo skrupulatnie.
I się udało zorganizować.
I się udało, tak. Użyczyli mi bezpłatnie pomieszczenie, gdzie wtedy no, frekwencja była bardzo mała, ponieważ no, były to też początki. Nie wiadomo było też, no, z czym kojarzyć tę giełdę, na czym to
no
będzie polegało.
Haniu, na czym to polega?
Co no właśnie, na czym to polega? Znaleźć? Giełda, ogólnie jest to kwartalne spotkanie, ponieważ już teraz odbywa się 3 razy w roku. Tak na przełomie pół roku, czyli wiosna, zima, wiosna, potem wiosna, lato i jesień, zima, gdzie spotykają się mamy już, no nie tylko, tak, bo też zdarzali się panowie, którzy oferują na sprzedaż za naprawdę niewysokie ceny no tak jak no, ubrania, rzeczy, akcesoria po swoich dzieciach, rowery, wózki, łóżeczka. Tak naprawdę teraz można bardzo wiele rzeczy już spotkać na giełdzie. Najbliższa giełda teraz będzie wiosenna, 19 marca. Na którą już w tej chwili bardzo serdecznie zapraszam do Kościerzyny.
Ale możemy też śledzić na stronie internetowej.
Tak,
to, co
tak.
Się
od początku roku istnieje strona www.kościerskagiełdamam.pl. Jest w skrócie opisane o nas, czyli historia, od jak to się zaczęło, z jaką frekwencją giełda tak jakby startowała. No muszę powiedzieć porównanie, tak? Pierwsza giełda z listą obecności 15 osób. Teraz lista, myślę, że mogłoby się nawet zamknąć w 200 osobach, gdzie no nie pozwalają warunki lokalowe. Bo i tak zostaje udostępniona największa hala w Kościerzynie, hala Sokolnia, gdzie organizowana jest giełda. Tam mieścimy teraz ostatnia giełda z frekwencją 140 osób. Naprawdę można przebierać, wybierać w różnych rzeczach, akcesoriach. Zarówno mamy sprzedające, jak i kupujące są bardzo zadowolone, ponieważ no, można za niewielką cenę nabyć naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy, więc myślę, że to...
Zapraszamy zatem na stronę internetową.
Zapraszamy na giełdę. www.kościerskagiełdamam.pl
i 19 marca
w Kościerzynie.
Panie Jacku, na koniec takie męskie oko. To, co pani Hania robi dla mam, to jest fajna inicjatywa.
Tak jak najbardziej, miasto jest otwarte na wszelkie inicjatywy naszych mieszkańców. Cieszymy się, że jest z nami pani Hania, która wpadła na pomysł. Tak jak już mówiła, pierwsza giełda mam 5 lat temu, 2011 rok, 15 osób. Widać, że jest zainteresowanie. Ostatnia giełda, 14 giełda mam, 130 osób. Przed nami 15 giełda mam. Widać, że jest zainteresowanie i do tego warto to robić.
15, właśnie pan powiedział, bo to przecież 5 razy 3. Ja też na początku powiedziałam, tutaj była mała poprawka. Dobrze, 15, zostańmy przy tym. Proszę państwa, zbliżamy się do końca i chyba czas podziękować właśnie naszym gościom za to, że byli państwo z nami. Jeżeli ktoś z państwa nie słuchał audycji albo włączył się do niej w połowie, to oczywiście na stronie radiogdańsk.pl w zakładce audycje i potem na podstronie Mamy w Mieście będzie można tę audycję odsłuchać. Myślę z takim spokojem raz jeszcze, co dokładnie, na co należy zwrócić uwagę, jeżeli mamy problem u dziecka z niedosłuchem, do kogo się zwrócić, to wszystko w naszej audycji dzisiaj zostało powiedziane, a pewnie nie zostało powiedziane jeszcze wiele innych spraw, bo to jest temat rzeka. Miejmy nadzieję, że może jeszcze kiedyś, a może faktycznie uda nam się w naszej audycji do tego tematu powrócić. To jeszcze tylko przedstawię na koniec gości. Pani dr Grażyna Urbańska, Centrum Słuchu i Mowy Medinkus w Gdańsku. Dziękuję bardzo. Asia Kraszewska, mama. Pani Dorota Toman-Pytlarczyk, terapeutka pracująca z dziećmi niedosłyszącymi. Agnieszka Jadczak, również mama. I państwo Hania Put i Jacek Konkol z Kościerzyny. Bardzo dziękujemy i polecamy się na przyszłość.